Katarzyna Bellingham w studiu Radia Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No tydzień temu padło słowo siejemy albo też wysiewamy.
Tak, koniecznie. Ja myślę, że teraz już można spokojnie o tym pomyśleć.
Nie połowa marca.
Tak, może nie wszystkie roślinki jeszcze. Ja też chciałam zaznaczyć, że myśmy w zeszłym tygodniu mówili, żeby nie siać, żeby uważać, żeby się nie niecierpliwić, ale oczywiście ja mówię, my mówiliśmy o tych roślinkach jednorocznych, które są nieodporne na mróz. Dlatego, bo jak Państwu opowiadałam wcześniej, kilka tygodni temu i jak też na moim blogu jest dużo opisane o tym, niektóre nasiona można było już wysiać. Weźmy na przykład bakłażany i papryczki. Bakłażany i papryczki ja wysiewałam pod koniec lutego, dlatego, bo one zawsze, opowiadamy Państwu, potrzebują 10 do 8 tygodni tego czasu wzrostu.
A biorąc pod uwagę klęski żywiołowe, które przeszły nad Hiszpanią, też dotknęły Hiszpanię i ceny bakłażanów w związku z tym, warto mieć własne.
Warto mieć zawsze własne, dlatego, bo własne są zawsze zdrowsze niż te kupne. Ja już nie mówię o tym, że jakaś klęska i tak dalej, i pieniążki, i oszczędzanie, ale bakłażany naprawdę świetnie rosną.
Ja widziałem cukinię w tym roku po 45 zł za kilogram, co wydało mi się tak absurdalne, że pomyślałem, że to ja wolę sobie jagnięcinę kupić.
No i słusznie, bo cukinię o tej porze roku nie kupujemy niestety. Ja niestety, ja w tym roku w ogóle od, nie pamiętam kiedy, nie miałam w ustach jeszcze sałaty. Teraz faktycznie o tej porze mamy w naszym tunelu foliowym już musztardowce. Pierwsze sałaty rzymskie zaczynają faktycznie już tworzyć główki. Rukole już można, już jemy, tak jak mówię, rukole, musztardowce, ale ja nie kupowałam sałaty w sklepie, bo ja nie mogę. No, bo ja jestem ogrodnikiem i niestety wiem za dobrze, jak to się dzieje, jakie tam nawozy idą. Poza tym, jakie to jest niezdrowe, jak to i dla naszej planety, bo to przecież podróżuje do nas z dalekich, dalekich krajów. Ja pamiętam taki paradoks, jeszcze mieszkałam w Anglii, pamiętam, oglądałam program o tym, jak brukselkę jest zbierana w Anglii, potem jest wysyłana na ciężarówkach do Polski, w Polsce jest pakowana do malutkich plastikowych opakowań, wraca do Anglii na półki do Tesco. Także ja zawsze myślę o tych milach, tak? O tych milach, ile to jedzenie musi przewędrować, żeby trafić do nas na talerz. To też się tyczy ekologicznych warzyw.
Kupiłem pietruszki w markecie, bo akurat targowisko już było zamknięte. Jak przeczytałem kraj pochodzenia Włochy, to zrobiło mi się przykro.
Włochy to jeszcze nic. Włochy to jeszcze nic, ale Etiopia, Zimbabwe, to są naprawdę mile.
Za chwilę młode ziemniaki się pojawią właśnie z bardziej egzotycznych stron.
Tak, i to właśnie niestety, jeżeli chodzi o... Nie możemy tylko się kierować tym, że coś jest ekologiczne w sklepie. Bo bardzo często ekologiczne poza sezonem właśnie jest zupełnie z innego końca świata i to ma za sobą, to ciągnie za sobą tyle różnych rzeczy i transport i oczywiście jak to jest uprawiane, przez kogo, czy tam jest są przestrzegane prawa człowieka, no to jest naprawdę strasznie dużo różnych...
Zwolennicy teorii spiskowych od razu powiedzą, no tak, lecą te ziemniaki, a na niebie chemtrails, prawda?
No, dokładnie, lecą, to jest straszne, że lecą, ziemniaki lecą.
Latające ziemniaki, ale nie o tym mieliśmy mówić. Mieliśmy chociaż ziemniaki, właśnie ziemniaki możemy posadzić.
Jeszcze chwilę posadzić. Proszę sadzić ziemniaki jak najbardziej. Nasze ziemniaki my zawsze próbujemy wysadzać. Zawsze to robimy za wcześnie i się stresujemy. I Andrzej biega z kocami, potem po ogrodzie przykrywa, całuje, głaszcza. Nie rozmawia.
Całuje ziemniaka?
To znaczy glebę, pod którą on tam rośnie sobie. Ale oczywiście trzeba też je kopczykować. Ale jednak teraz jeszcze ten 13 marca, to jest jednak troszkę za wcześnie. Teraz one powinny być pędzone. Nasze ziemniaki od...
Pędzone ziemniaki są dobre.
Pędzone. Tak.
Tylko, że nie dla kierowców.
Nie w ten sposób pędzone. Ziemniaczki niestety, ja wiem, te można pędzić przez cały rok. Te, o których mówię, można pędzić tylko na wiosnę. Nasze ziemniaki od 2 tygodni, znaczy właściwie nie mówmy ziemniaki, bo to są sadzeniaki, tak? Fachowo mówi się na nasiona ziemniaków sadzeniaki. I to są oczywiście nic innego jak ziemniaki, które zostały wyselekcjonowane z zeszłorocznych zbiorów z takich roślin, czy potem już bulw, które były najczystsze, najzdrowsze, no bo to jednak nie ma co z roku na rok trwać w jakiejś tam chorobie, prawda, czy zarazie, czy jakichś szkodnikach, nie można tego ze sobą brać. Dlatego bardzo ważne jest, gdzie kupujemy te sadzeniaki, czy to są sprawdzone źródła. No my często jeszcze przywozimy, niestety, no to mówiłam o ekologii, przywozimy jeszcze z Anglii te ziemniaki, dlatego, bo taka paczuszka kilogramowa ziemniaków to dla nas będzie wystarczająco na kilka miesięcy, a wiemy, że tam nie będzie żadnych zaraz ani nic takiego. Poza tym, no niestety jeszcze w Anglii, nie wiem jak jest we Francji, w Belgii, ale w Niemczech, ale wiem, że w Anglii można kupić dużo fajnych odmian. Można. U nas w Polsce poza tym są jakieś ogromne te ilości tych sadzeniaków, 30 kg sadzeniaków. To no ja tyle ziemniaków przez cały rok zjem, 30 kilo, a nie sadzeniaków. Ja myślę, że to się zacznie pojawiać już, bo u nas w Polsce wszystko szybciutko wchodzi, wszystkie nowinki, ale właśnie w Anglii można kupić i na sałatkę, i na fryteczki, i na tamto, i na siamto. Także dlatego się jeszcze cały czas sprowadzam niektóre z sadzeniaków. Niektóre pozostawiamy już swoje z roku na rok, ale je trzeba by było podpędzić. Jakieś 2 tygodnie wstecz, myśmy to zrobili pod koniec lutego, do pojemników po jajeczkach albo ustawić po prostu w jakiejś tacce, żeby one stały tak do góry, że tak powiem, tak? Że na baczność, nie leżały na boku, tylko tak jakby stały.
Skąd wiadomo, gdzie ziemniak ma bok?
Bo przecież nie są okrągłe ziemniaki, prawda?
No nie.
Ziemniaki są jajowate, powiedzmy.
I przydepnięte, takie
I przydepnięte w dodatku, tak, bo jajko jest oczywiście perfekt. Nie, są jajowate i są przyklaśnięte, usiądł ktoś na nich i wtedy wiadomo, że to jest góra-dół. Znaczy nie musi być góra-dół, to nie jest takie ważne, jak to, żeby nie leżały na boku. Jeżeli będą należały na boku...
Może stać na głowie, ale nie może leżeć na boku.
W najgorszym wypadku, jak będzie leżał na boku, to też będzie okej. Okay. Tylko po prostu te oka, oczy w tych ziemniakach, sadzeniakach są na wierzchołkach, tak? Czasami widać, że bierzemy ziemniak do ręki i z jednej strony jest troszkę ma inne przebarwienie, prawda? Tak na końcu.
Solamina, wróg człowieka.
Tak, ale nie, to w tym momencie już nawet na kurą nie dajemy takich ziemniaków. Zielone ziemniaki oczywiście to jest arszenik, tak?
Także to niezdrowe. Jest
niezdrowe. Można umrzeć, także nie jemy. Ale ziemniaki właśnie pędzimy wczesną wiosną, żeby pod koniec marca, na początku kwietnia wysadzać te wczesne ziemniaki. Oczywiście to zależy jakie, bo są potem średnie, późne odmiany. My uprawiamy wczesne, dlatego, bo niestety u nas późne ziemniaki dostają zarazy ziemniaczane, więc staramy się tego unikać.
Czyli opakowanie po jajkach, ziemniaki na stojąco i tak się pędzą?
I do ciepłego, znaczy nie gorącego, takiego w miarę ciepłego, powiedzmy 10-15 stopni pomieszczenia. Nie musi być ciemno, może być gdzieś w garażu na oknie, czy w jakimś piwniczce na oknie. Niech one sobie powolutku, też nie musi być bardzo jasne to pomieszczanie, nie musi być. Może być takie bardzo mocno rozproszone światło.
I jak długo będą pędzone te ziemniaki?
Aż do momentu, aż będziemy mogli je wysadzić. Czyli no, tak jak mówię, my to robimy zawsze pod koniec marca, na początku kwietnia, ale pewnie jest troszkę za wcześnie. No ale na wczesne odmiany to jest dobrze. Tak to posadzić w tym momencie. No to wyjdzie z 2-3 tygodnie. I one będą miały takie długie wąsy do góry. I to są pędy. To są nic innego jak pędy. Dzieciaki robią czasami w szkołach takie eksperymenty, że wsadzają ziemniaka do jakiegoś pudełka i potem różnymi dziurami wychodzą pędy do góry. Takiego ziemniaka też można posadzić, szczerze mówiąc. Tylko musimy unikać, żeby był na bezpośrednim świetle, bo oczywiście zrobi się zielony. Tak jak mówię, bardzo rozproszone światło.
I do ziemi takiego ziemniaka?
Do ziemi i tymi wąsami do góry. Te wąsy to będą w przyszłości pędy, liście i oczywiście się sadzi dosyć głęboko. Ziemniaki się sadzi na jakieś 25 cm głęboko w ziemi i potem się je jeszcze kopczykuje, bo im większy ten dłuższy pęd pomiędzy bulwą, którą wsadziliśmy, a tą, która będzie kwitła na górze, tym więcej w boczek będą się tworzyły te ziemniaczki, prawda?
Od razu mi się przypomniało z literatury. Był DROS tak zwany, czyli droga do socjalizmu w skrócie. Radziecki uczony postanowił skrzyżować dwie rośliny, ziemniaka z pomidorem. Chciał, żeby pomidory były nad ziemią, a pod ziemią oczywiście ziemniaki.
Ale to kapitalistyczni mędrcy też tak robią.
I wyszło mu tak, że nic nie było. To może ani ziemniaków, ani pomidorów.
To może złe części ze sobą połączył, że tak powiem. Ale robią takie eksperymenty. Ja nie wiem, pani Tomasz, pani pamięta, jakiś czas temu słuchaczka chyba do nas napisała właśnie o tym, że jest taka roślina, że na dole ziemniak, na górze pomidor.
To nieludzkie. Musimy zrobić krótką przerwę.
Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham, blogspot.com.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham, blogspot.com.
Ziemniaki podpędzone, niedługo będą posadzone, potem sobie zrobimy frytki albo sałatkę w zależności od tego, co nam
takie
bardziej...
ziemniaki na powiedzmy w czerwcu już można jeść. To jest po prostu
Ja jestem po prostu
pyszne.
Pies na ziemniaki. Zaraził mnie tą chorobą umysłową kolega Leszek Wójtowicz z Krakowa, kiedy byliśmy na takim artystycznym obozie w górach i jak mieliśmy dyżur w kuchni, to Leszek zawsze jak ziemniaki zimne zostały, to siadał i te ziemniaki zjadał. I
ja się
tego nauczyłem.
Zrobiło.
I największą przyjemność mi sprawia wrzucenie do kozy, no o tej porze roku, to do kozy, do żaru ziemniaczka. Tutaj celuję w odmianę Oj, wypadła mi z głowy nazwa tej odmiany, ale w każdym razie bardzo smakowi. Denar.
Denar, ja.
I piekę te denary w żarze, a następnie przecinam tylko na pół, daję w sól, masło i nic więcej nie potrzebuję.
Pyszne.
Ja wiem, że mogę wyjść na głąba upośledzonego kulinarnie, ale dla mnie to jest najpiękniejsza
potrawa świata. No ale no nie, no to się mówi teraz, że prostota jest najpiękniejsza, więc chyba takie proste dania to są naprawdę fajne. Niekoniecznie to musi być jakaś taka strasznie skomplikowana forma. Oczywiście bardzo pyszne ziemniaki. Mój mąż jest Anglikiem i zawsze się ze mnie śmieje, że ja jestem Polką, bo ja bym mogła jeść cały czas ziemniaki. Ja mu oczywiście przypominam, że to raczej chodzi o Irlandię, bo w Irlandii jedzono ziemniaki.
Irlandia zresztą zapłaciła za to bardzo wielką cenę, jeśli chodzi o ludność, prawda?
Oj tak, tam był duży głód. No ale to znowu jest polityczne, ekonomiczne.
I też jest dowodem na to, że wszelkie takie homouprawy, to znaczy monokultury, są bardzo niebezpieczne, prawda? To tak jak z bananami, których w zasadzie jedna odmiana typu Cavendish jest na całym świecie rozpowszechniona. Więc jak zaraza przychodzi, to załatwia wszystko na całym świecie.
Tak, trzeba zawsze uderzać w bioróżnorodność. Teraz właśnie mówimy dzisiaj o rozsadach, o wysiewaniu nasion. Takich roślin, które będą kwitły w tym roku, roślin jednorocznych. Czy to są kwiaty, oczywiście, czy to są warzywa, to będą nam dawać w tym roku jakieś plony, czy to są jakieś kapusty, czy to są sałaty, rukole, czy kosmosy, czy cynie. Nieważne. Teraz, jeżeli zabieramy się za te wysiewy, zadbajmy o jedno, żeby właśnie tych odmian i tych gatunków było jak najwięcej. Żeby była jak największa bioróżnorodność, bo to zawsze wygrywa. To w ogóle nie ma o czym mówić, tak? Spójrzmy naturalnie na to, co się dzieje w miejscach, gdzie człowiek nie ingeruje. No jaka tam jest bioróżnorodność? Ogromna, nawet na jednym drzewie. Tam są tysiące różnych żyjątek i one ze sobą współpracują, one ze sobą działają i dzięki temu żyją. No to jest tak jak z ludźmi. No my niestety teraz już mieszkamy w miastach, nawet ja mieszkam na wsi, ale w całkowitym odizolowaniu. Ja mieszkamy w trójkę, tak? Nie mamy jakiegoś dookoła siebie, jakiegoś kolektywu innych osób. Ktoś ma kozy, ktoś uprawia pszenicę, ktoś robi sery. Nie ma tak niestety. Sobie sami nie poradzimy. No my mamy oczywiście supermarkety, więc my sobie sztucznie radzimy. W ogrodach, też w całkowicie niestety sztucznym miejscu, też sobie dużo osób radzi za pomocą sztucznych jakichś chemicznych, czy nawozów, czy innych środków. Ale to właśnie fajnie się przekłada, że i człowiek, i ogród, wszyscy powinniśmy być jak najbardziej bioróżnorodni.
A propos tej bioróżnorodności, to ogród kwiatowy, czy ogród użytkowy? Tak naprawdę, bo są osoby, które mówią, no mam taki mały ogródek, na coś się muszę zdecydować. Kwiaty to będzie ładnie, prawda?
Ale taka prawda jest, że bardzo dużo jest kwiatków, które można jeść. Albo chociażby używać, niekoniecznie całą roślinę, tak? Ale chociażby używać przy robieniu powiedzmy jakieś ciasta, czy różnych rzeczy, tak? Powiedzmy, nagietek powiedzmy, nagietek.
Pyszny.
Bratek. Nasturcja.
Nasturcja.
Potem jest dużo warzyw, które ładnie kwitną. Wszystkie groszki, fasolki.
Teraz już za chwilę wyjdzie forsycja, a przecież forsycję niektórzy twierdzą, że jest przepyszna.
Też można jeść. No nie wiem, ja lubię forsycję, ale tylko...
W wazonie.
W wazonie. Mhm.
Ja w tym roku spróbuję, wreszcie się odważę i zjem. Jak przeżyję, to...
Dobrze, to będziemy wiedzieć. Spotkam się w radiu. No ja bym chciała zdradzić Państwu kilka takich sekretów, jeżeli chodzi o te robienie tych rozsad. Ja zawsze jednak staram się nie... Po kilku latach ostatnich z doświadczenia nauczyłam się nie wysiewać jednak tych roślin do ogrodu wprost. Wiadomo, że niektórzy mają to już we krwi i robią wysiewy wprost do ogrodu i to jest też okej. I potem faktycznie w sezonie też często się dosiewa, czy rząd rukoli, czy rząd sałaty. Ale jednak o tej porze, jeżeli mam jakąkolwiek możliwość zrobienia rozsad wewnątrz, na parapecie, bo to nie ma żadnego problemu na parapecie, czy mamy małą szklarenkę. Teraz można kupić nawet takie półszklarenki, które na pół przylegają do ściany domu. No cuda, teraz można wszystko. Naprawdę tak strasznie dużo pojawia się rzeczy w sprzedaży, już nie mówiąc o tym, że bardzo dużo panów, którzy nas słuchają, albo ich żony nas słuchają, mają bardzo dobre rączki i mogą na pewno wykonać jakieś wspaniałe, czy inspekty, czy szklarnie, albo, czy coś takiego.
Albo pięciolitrowe butelki po wodzie mineralnej zamienione w szklarnie.
Malutkie inspekciki. Tak jest, oczywiście. Także warto nad tym pomyśleć, bo to, co teraz wysiejemy, to ono będzie jednak troszkę do przodu już. Nie oszukujmy się. Będzie troszkę do przodu niż to, co jest wysiane do gruntu. Niestety w zeszłym roku moje na przykład cynie, ja miałam bardzo dobry przykład, bo ja i cynie wysiewałam na na rozsadach, bo ja uwielbiam cynie w ogrodzie i są ładne, no i wspaniałe, no jako użytkowe, bo to jest do wazonu i one, im bardziej przycinamy, tym one bardziej kwitną. To jest po prostu wspaniała roślina, tak jak i kosmosy, ale cynie jeszcze lepsze. Te cynie na przykład wysiałam na parapecie, no ja akurat mam szklarnię również, ja mam różne rzeczy, ale na parapecie też to się zdarzało i później wysadzałam już w formie takich podrośniętych sadzonek wielkości powiedzmy 10 cm po 15 maja. I one tak naprawdę już w lipcu, od początku lipca miały kwiaty, powiedzmy, tak? A nasiona, które wysiałam, dopiero mogłam wysiać chyba w połowie kwietnia, dlatego, bo cały czas gleba w zeszłym roku była bardzo, bardzo zimna. I niestety, póki one wzeszły, trzeba było przepikować, więc to jest następna rzecz. Jeżeli mamy nasiona rośliny, którą cenimy, których nasion, tych nasion nie mamy za dużo, czy ona była droga, czy dostaliśmy od kogoś, czy po prostu nie mamy tyle, bo po prostu nie mamy, to jeżeli wysiewamy to do, prosto do gruntu, no to ile potem tych nasion stracimy, bo musimy przerywać rośliny. A czasami tak jest, że nam się nie chce tego przerwać, bo szkoda, bo to było drogie, czy od kogoś dostaliśmy. No i te rośliny będą rosły za gęsto i z tego też nic nie będzie. Dlatego bardzo popularne, coraz bardziej popularne są właśnie, jest właśnie robienie tych rozsad. Albo zrobić to do doniczki, takiej wielkości, takie są kwadratowe doniczki czarne wielkości 9 cm, albo do takiej doniczki, albo do tacki. Mogą być to tacki albo formatu A4, tak jak jest kartka A4, albo na pół. To zależy znowu, ile mamy nasion. Potem to możemy przepikować i wtedy ile nasion chcemy, tyle przepikujemy. Resztę możemy albo wyrzucić na kompost, albo dać koleżance, no bo to są fajne, przecież te fajne roślinki, no ale ile możemy ich zużyć? Albo wysiewać do multiplatów po kilka ziarenek w jednym takim otworku.
Czyli tak czy siak opłaca się sadzić, żeby można było szybciej się cieszyć tym, co
później. Ja myślę, że jak najbardziej. Szczególnie, że bardzo łatwo jest zbudować rybatę wzniesioną. Taką skrzynię po prostu, tak? Cztery deski, tak jak ja Państwu zawsze polecam, żeby to było 1,20 m szerokości, nie szersza, dlatego, bo potem będzie ciężko dostać się do środka. Długość wszystko jedno jaka. I na takiej rabacie bardzo łatwo można zamontować jakiś taki pół hula hopu. Na którym znowu można będzie rozłożyć agrowłókninę białą. I jeszcze powiedzmy w marcu, tak? Jeżeli Państwo, na przykład my u siebie mamy już siewki, które wysialiśmy 2 tygodnie temu. Więc pod koniec marca będziemy je wysadzać do tych rabat wzniesionych, przykrywać te tuneliki zrobione z hula, tak jakby pół hula hopa, przykrywać białą agrowłókniną i my będziemy mieli pełno zaraz za chwileczkę zieleniny. Także bardzo, bardzo polecam. Ja również bardzo serdecznie zapraszam. Ja również też zapraszam Państwa do tego, żeby się nauczyć u mnie robienia tych rozsad. Dlatego, bo
warsztaty?
Są warsztaty, to jest co roku. To się nic nie zmienia, to jest normalna sprawa. Całodzienne warsztaty u mnie na Kaszubach, ale w tym roku bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Świetna sprawa. 2 kwietnia.
Niedziela.
To jest niedziela. W ramach ogrodowych kreacji Amber Expo u nas w Gdańsku, w Trójmieście. Ja tam będę z moim stanowiskiem, z moimi siewkami, z moimi multiplatami.
Czyli nie trzeba jechać aż do Zgorzałego.
No właśnie, nie trzeba jechać na wioskę. Wystarczy w tramwaj wsiąść albo w autobus i mamy różne warsztaty. To będą mini warsztaty. One będą trwały godzinę, podczas której ja pokażę Państwu, jak to wysiewa się, jak robi się rozsady. Później Państwo sami je zrobicie i zabierzecie je do domu. Mamy warsztaty i właśnie z rozsady i z wianków. Także bardzo serdecznie zapraszam. U mnie to będzie na blogu wszystko. Wszyscy, co mieszkają w Gdańsku, nie chcą jechać za daleko na takie mini warsztaty w niedzielę 2 kwietnia.
Czy z Sopotu też mogą?
Mogą jak najbardziej. Zapraszam.
To ja się dowiem, mam nadzieję, czegoś na ten temat, bo ja, to jest tak, że no, spadł na mnie obowiązek zadbania o ogród, całkowity, że tak, no tak. Obowiązek. I teraz tak jak mama rzeczywiście zawsze robiła wspomniane rozsady, i już zimą to pięknie tam rosło w jednym takim chłodniejszym pokoju, specjalnie był taki chłodniejszy i tam rosło to wszystko w tych pojemniczkach i na tackach i ja tam nawet nie wiem, co tam rosło, a czego tam nie, co tam nie rosło. No i potem to wszystko wędrowało do ogrodu i ja przychodziłem, no można powiedzieć, na gotowe.
Czyli na razie pan nie miał tak naprawdę ani szansy, ani okazji, ani powodu, żeby się w ogóle tym zainteresować.
No tak pomagałem.
A
no,
teraz? Ale to tak bardzo często jest.
Paprykę posadziłem w zeszłym roku i udało mi się uzyskać plony.
No ale to tak często jest, papryce. Że zupełnie nieświadomie nagle lądujemy w takim momencie w życiu, kiedy musimy z jednej strony się zainteresować ogrodem, bo ktoś właśnie nam to pozostawia, tak, czy działkę, czy ogródek przydomowy. I nagle wariuję na tym punkcie, także panie Tomaszu, niech pan uważa. Jeszcze w dodatku na pana niekorzyść jest fakt, że pan ma ze mną audycję, a ja jestem zupełnie świrniana na punkcie ogrodów. Także może się pan poważnie zarazić. Ja zapraszam, bo ja będę miała, oprócz tych warsztatów, ogólnie będę tam opowiadała. Przywiozę kupeczkę oborniczka, kupeczkę kompostu, nawet będziemy mieli kompostownik. Chcemy przynieść kawałek naszego ogrodu do miasta, żeby ludzie mogli przyjść i zobaczyć. I dzieciaki. Szczególnie dzieciaki, dlatego bo ja myślę, że może na nas to czasami za późno jest, ale takie młode jeszcze mogą się nauczyć, zafascynować.
Piękne, gdyby tak dziecko zrozumiało, że mleko nie bierze się z kartonu, a z krowy.
Tłumaczę cały czas. Nie, ale ja też tłumaczę cały czas mojemu dziecku, że to jest mleko z kozy, to jest z krowy, ale jedno ani drugie nie jest z tego kartonu. Tylko od prawdziwej kozy.
No ale to wiesz, co tam możecie pokazać. Krowę jeszcze czasami widać, chociaż od kiedy mam dziwne...
Na razie nie widać, jeszcze nie wyszło.
Dziwne wrażenie, że Unia zakazała wypuszczania krów na łąki. Teraz
będą krowy. Krowy wychodzą, jak jest pogoda. One w zimie są w środku.
No bo parasol trudno się tą krowią łapą trzyma, prawda?
Krowią łapą, tak.
No to krótką przerwę sobie zróbmy. 603-06-06-06.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham, blogspot.com.
Katarzyna Bellingham, jak w każdy poniedziałek, chociaż nie w każdy poniedziałek, jest 13.
Tak.
Tak się zastanawiam, czy to dobrze dla ogrodnika, czy to źle, czy ogrodnicy są przesądni? Poza tym, że są zimni, to wiemy.
Ja osobiście nie jestem przesądna, tylko bo ja nie mam czasu, szczerze mówiąc, na to. Chociaż zwracam uwagę na kalendarz biodynamiczny, na kalendarz księżycowy jak najbardziej. I na przykład jak 2 tygodnie temu mieliśmy program o cięciu, to właśnie tak się fajnie składało, że jeżeli ktoś z państwa poszedł do ogrodu ciąć cokolwiek, to był dobry czas, bo dlatego, bo w zeszłym miesiącu najlepsze takie biodynamiczne wibracje były pod koniec miesiąca na cięcie. Także to, cokolwiek państwo przycięli, na pewno świetnie pójdzie. Nawet jeżeli może nie widzicie do końca, co robicie, to może wam to pomoże. Także ja się staram kierować tym. No niestety ja też nie mam za bardzo... Jeżeli ktoś jest ogrodnikiem, amatorem, ja myślę, że jak najbardziej może być przesądny, czy podążać za jakimiś takimi biodynamicznymi rzeczami, co oczywiście nie mają nic wspólnego z przesądami, bo to są faktycznie rzeczy, które są prawdziwe. Ale ja nie jestem przesądna, bo ja nie mam czasu. Ja tylko na czarnego kota. I liczę do 10 i wtedy myślę, że wszystko będzie dobrze.
Do 10?
Tak.
Nie tam przez prawe czy lewe?
Nie.
Rozumiem. No to zostawmy kota w spokoju. No chociaż ja tam bym chciał, żeby koty sąsiadów zostawiły w spokoju moje kwiatki, które uwielbiają przychodzić.
Koty i psy, najgorsze szkodniki ogrodów.
Tak. Ale ponieważ lubię koty, więc muszę im to wybaczyć oczywiście. Natomiast czego sobie nie wybaczymy, jeżeli nie posadzimy? Jak się zająć, tak powiem, bo cały czas wiem, że z jednej strony słuchają nas ludzie, którzy mają już spore doświadczenie w trosce o własne ogrody,
tak,
czy też balkonowe zasadzenia, ale są też ludzie, którzy, bo to się staje coraz bardziej modne, nazwijmy to, i to jest chyba jedna bardzo zdrowa moda, bo to nas
to
uczy wrażliwości.
Bo to jest konieczne. Ja myślę, że to nie jest moda, tylko tak jak mówię, to jest konieczność, dlatego żebyśmy tego człowieczeństwa nie zatracili.
Musimy wiedzieć skąd, pamiętajcie o ogrodach, jak było w piosence, ale tak naprawdę też kiedy sobie uświadamiamy, prawda, zależność między tym, co robimy i tym, co nam wyrasta. Taka na przykład rzodkiewka. Jako dziecko byłem zobligowany przez babcię do sadzenia rzodkiewki.
Do siania rzodkiewki.
Tak, do siania
tak jest. Mm-hmm. To jest bardzo fajna rzecz. To, co pan powiedział teraz, ona łatwo kiełkuje i to jest bardzo dobrze dawać taką właśnie robotę dzieciom.
No bo dziecko musi zobaczyć efekt.
Tak.
Jak się zobaczy efektu, się zmarnuje,
tak
to się zniechęci.
Tak jest. I jeszcze
prawda?
Może to zjeść, bo to jest bardzo szybko rośnie. Nic się raczej z tymi rzodkiewkami nie stanie. One są podatne na pchełki. Są takie szkodniki małe, które nazywają się pchełkami, dlatego, bo potrafią skakać. I one właśnie są, szczególnie uwielbiają różne kapustne, a rzodkiewka jest kapustną rośliną. Dlatego też rzodkiewki tradycyjnie się wysiewa bardzo wcześnie. Może też to robić późno, jak jest zimno, jak jest chłodno, bo one, no wszystkie rośliny kapustne nie boją się chłodów, tak szczerze mówiąc. Dlatego mówię państwu, u mnie w tunelu przez całą zimę rosły musztardowce, a nie jest to ogrzewany tunel, jedyne co to ma podwójną folię, ale rosły musztardowce, rukola i sałaty rzymskie. Także no sałaty to akurat już z innej bajki, ale te wszystkie inne rośliny, które wymieniłam, to są rośliny kapustne i one nie boją się takich mocnych mrozów nawet. I te rzodkiewki jak najbardziej. Jeżeli macie państwo przygotowany jakiś kawałeczek gleby na zewnątrz gdzieś, to wysiać rządek, czy w tunelu, czy w szklarni, to szybciej wyjdzie, szybciej wykiełkuje. Dlatego je się robi, jak jest chłodno, bo wtedy jeszcze nie ma tych pchełek. A potem niestety one zaczynają, akurat w rzodkiewkach to nie jest taki duży problem, bo one atakują głównie liście, więc te liście, jak są takie pokiereszowane tymi pełkami, to nie ma problemu, bo my i tak zjemy sobie te bulewki, ale jeżeli chodzi o inne rukole na przykład, no większość ludzi nie je liści.
No większość ludzi nie je liści, a zawsze jak kupuję na targowisku rzodkiewkę, to pan bierze się do ukręcania tego.
Tak.
A my nie stopą, a pan to będzie jadł, bez przyjemności.
Tak, wszystko można jeść. I tą końcóweczkę, ten taki ogonek i to, i tamto, wszystko można jeść w rzodkiewce. Rzodkiewki są fajne dla dzieci i można je siewać prosto do gruntu, tak samo jak rukole, to one teraz i musztardowce. Te trzy rzeczy teraz można jak najbardziej, będzie szybko rosło, będzie co jeść również, tak, bo to jest zdrowe. A poza tym właśnie dzieciaki to lubią. Ja też, ma pan rację, jak ja byłam mała, u dziadka też dostałam taki kawałeczek ogrodu. Oczywiście od razu wstawiłam do niego leżak, ale i wzięłam magazyny, ale dostałam też nasiona rzodkiewki właśnie, także to jest coś w tym jest. Ale jeżeli byście państwo chcieli wysiać teraz, właśnie zrobić te rozsady, o których mówimy, to ja u siebie zawsze robię rozsady, tak jak wcześniej opowiedziałam, w trzech jakby różnych pojemnikach, różnych rodzajach pojemników. Są rośliny, które lepiej się wysiewa właśnie do tych multiplatów. To się różnie mówi, multidoniczki, multipalety, multiplaty. Ja jak przyjechałam do Polski, jakoś tak mi się w głowie utkwiły te multiplaty i to chociaż nie wiem, czy to w ogóle jest jakiekolwiek słowo, ale istnieje na internecie, są, można nawet kupić multiplaty. I ja właśnie do takiego czegoś wysiewam. Są różne ekologiczne doniczki, takie torfowe, które można potem zakopać w ziemi, powiedzmy, one się rozłożą. Można wysiewać nasiona w tubkach po papierze toaletowym albo przeciętym na pół papierze do kuchni, tylko wtedy, broń Boże, nie pachnącym po papierze toaletowym, bo ja myślę, że to nawet jeżeli nie będziemy jeść tych roślin, które wysiejemy w takich papierkach, w takich tutkach, to mi się wydaje, że ta chemia wpływa nawet na rozwój tych kiełek, bo niektóre wcale nie rosną. Także i tak lepiej kupować niepachnące papiery toaletowe, bo to nie tylko dla tych roślinek będzie dobrze, ale również pewnie dla naszych pup, szczerze mówiąc. Są te wszystkie ekologiczne pojemniki też są fajne, ale trzeba uważać, bo one szybko wysychają. Tak? No bo to jest papier, to jest celuloza, to szybko wysycha, trzeba podlewać. Najlepiej, żeby to stało w jakiejś tacce, którą od dołu można nawadniać. Mówi się, że plastik nieekologiczny, no ale ja te moje multiplaty, te same, używam przez wiele, wiele lat. Prawdę mówiąc, jeszcze nie wyrzuciłam żadnych multiplatów. Cały czas, jak przyjechałam do Polski, też w 2010 roku, do dzisiaj, to jest 17, teraz 7 lat używam te same multiplaty, tylko trzeba uważać, żeby one się nie porwały, trzeba kupować takie porządniejsze, mocniejsze i naprawdę można używać rok po roku, więc dla mnie to jest jak najbardziej ekologiczne. No i przy okazji, tak jak mówię, one się tak nie przesuszają. I też, jeżeli już kupimy multiplaty, to takie, nie takie najmniejsze, nie takie maluteńkie, one muszą być, te otworki muszą być przynajmniej o średnicy, powiedzmy, no 4 na 4 centymetry przynajmniej, tak? I potem takie multidoniczki, multiplaty wypełniamy podłożem. Ja u siebie w tym roku używałam podłoża do wysiewów i do pikowania pomieszanego z wermikulitem, dlatego, bo wermikulit pięknie rozluźnia to podłoże, tak? Ono jest wtedy lżejsze, a wiadomo, że te nasionka nie będą miały na początku korzeni, a jak będą miały nawet małe korzonki, no to one mogą łatwo zgnić. To podłoże nie może być za ciężkie. I teraz też uważajcie, drodzy państwo, jeżeli będziecie kupować podłoża, to w tych marketach szczególnie, to starajcie się kupować te, które są wewnątrz, bo te, które są z zewnątrz, często są albo zeszłoroczne jeszcze, albo są bardzo ciężkie po zimie, czasami jeszcze zmrożone, mokre i nie będą tak naprawdę się nadawały po porządnym, może dopiero przesuszeniu do wysiewów. No, nie będzie też w nich tak naprawdę środków za bardzo pożywczych dla tych roślin, no bo gdzie te nawozy z zeszłego roku, to chyba już nie będą za bardzo obecne w tych podłożach. Ja dodawałam nawóz ekologiczny. Kupiłam w zeszłym roku taki nawóz zrobiony z wełny owczej i troszeczkę takiego delikatnego nawozu też dodawałam do tej mieszanki do nasion, dlatego, bo te...
Ale swetra nie mogę z wełny owczej dodać.
Nie, szczególnie jak był farbowany. I to była mieszanka wspaniała do tych multiplatów, bo do multiplatów wysiewamy po dwa nasionka, powiedzmy cyni, tak? Po dwa nasionka cyni. Potem jeżeli jedno wykiełkuje, no to jest okej. Okay. Jeżeli wawy wykiełkują, no to drugie usuwamy. Ważne jest, żeby chociaż jedno wykiełkowało, tak? Także to jest dobry sposób. I te cynie później zostaną w tych multiplatach, czy to będą sałaty, czy jakieś inne rośliny. No ale tak przede wszystkim właśnie ja w tym roku wysiewam tak właśnie cynie i sałaty. Dlatego, bo na przykład rukola, tak jak mówimy, za szybko rośnie to tylko na zewnątrz już do gruntu. Ona potem będzie musiała te roślinki w tych multiplatach będą rosły aż do momentu wysadzenia po 15 maja. Więc one muszą naprawdę długo siedzieć w tej malutkiej, na w tym malutkim otworku, ileś tam jest tego podłoża. Więc w tym momencie ważne jest, żeby rośliny miały jakiś dostęp do jakiegokolwiek pożywienia. Więc jakiś delikatny nawóz im się przyda, ale bardzo delikatny, bo siewki nienawidzą przekarmiania, no bo one są jeszcze za małe, no nie są w stanie pobierać tak, prawda?
Ale no ile takie nasionko może zjeść tego obrnika?
Dokładnie. To samo z przelewaniem, ale delikatnie troszeczkę nawozu można dodać. Jeżeli wysiewamy nasiona na przykład w tacce lub w takiej doniczce 9 cm, no to wysiewamy je do przepikowania, tak? One będą przepikowane później właśnie do takich multiplatów. Więc wtedy nie musimy już się za bardzo martwić o nawóz, bo roślinki do wykiełkowania nie potrzebują żadnego nawozu. Ale martwmy się o to, żeby te podłoże były jak najbardziej napowietrzone, lekkie. Także ta ziemia do wysiewów i do sadzonkowania, do pikowania z wewnątrz marketów, nie z dworu, taka sucha, fajna, pulchna, pomieszana z wermikulitem, albo z piaskiem, albo z perlitem, będzie wspaniała. Ja wypełniam pojemniczki, czy te doniczki dziewiątki, czy tacki podłożem. Bardzo delikatnie przyklepuję, przyciskam dłonią, ale delikatnie. To jest tak jak z biszkoptem, tak? Ja pamiętam, to było coś takiego, że babcia mówiła, że jak biszkop jest gotowy, to jak się naciska od góry, to on jest sprężysty, tak? On nie może być ani za twardy, ani za miękki. Musi być sprężysty. Ja wiem, że to może tak trochę głupio brzmi,
moja babcia nie robiła biszkoptu, tylko sernik i to była wtedy piekło w domu. Nie można było chodzić, bo się bała, że jej oklapnie ten sernik.
A no tak, tak. No to jest bardzo trudne.
Drzwi prawda? Otworzysz to od razu, przeciąg po serniku.
Tak, tak. Nie. To moja robiła co innego. Ja bułecznik często. Ale tak to jest jak z tym biszkoptem. Jak przyłożymy paluszek, to ta ziemia musi być troszeczkę sprężysta. Nie może być za bardzo przybita, no bo jak do takiej przybitej ziemi mają się wrosnąć potem te korzenie tych malutkich roślinek,
I
tak?
To zielone do góry, jak ma się przebić.
Dokładnie. A właśnie o tym zielonym do góry. Dobrze, to jeszcze wróćmy do tego. Czyli mamy ułożone podłoże, mamy delikatnie przyciśnięte dłonią i na to jak najrzadziej staramy się rozłożyć nasiona. Ja w ten sposób w tym roku sadziłam karczochy, zawsze w ten sposób sadzę pomidory, bakłażany, papryczki i wszystkie nasiona, które są dla mnie drogocenne, których mam mało. Bo później każde nasionko, które wykiełkowało, chcę przepikować. Nie chcę robić tak jak w multiplatach, że jedno wyjdzie, drugie wyjdzie, to jedno wyrzucam na kompostownik albo zjadam, jak to jest coś do jedzenia, tak? Jakaś siewka. Nie chcę takich strat. Więc wtedy właśnie wysiewam w ten sposób jakieś fajne odmiany kosmosu. To właśnie tak do przepikowania. I jeżeli to są małe nasionka, to przykrywam tylko i wyłącznie wermikulitem. Bo wermikulit jest bardzo lekkim, naturalnym materiałem i te nasionka właśnie nie są, tak jak pan mówi, takie przybite od góry. I tylko tyle tego wermikulitu, żeby nie było widać tej ziemi, tego podłoża, czyli nie za dużo. Nie wysiewamy nasion za głęboko. A jeżeli są nasionka większe, na przykład karczochy, kardy mają dosyć duże nasionka, to ja wtedy przykrywam bardzo taką delikatną, spulchnioną, przesitkowaną ziemią, też tą samą, którą użyłam wcześniej do wypełnienia pojemnika. Później oczywiście podlewamy od góry z konewki, która ma na końcu takie siteczko bardzo drobne, bo to musi być delikatne, tak? To nie można tak wziąć butelki i wlać tam wody, bo to będzie nasiona, to dla nasion to będzie trzęsienie ziemi, prawda? Także delikatnie
albo
podlewamy.
Albo przynajmniej potop.
Potop możemy im zrobić. Może być dużo wody, tylko żeby ta woda była równomierna, żeby ona potem równomiernie wsiąkała. Bo potem będzie nagle nasionka wszystkie z lewej, albo wszystkie z prawej, albo w jakiejś dziurze. Tak jak to jest, jak się sadzi, jak się sieje, przepraszam, trawnik na poboczu jakimś i przyjdzie, ulewa. Tak? No to wszystko potem wykiełkuje w jednym
miejscu.
Myślałem,
że można nakręcić nieużywaną słuchawkę od prysznica, czy też do prysznica na butelkę, jak się nie ma konewki.
Można zrobić dziurki. Można zrobić po prostu dziurki, a poza tym tak naprawdę to już można kupić w niektórych sklepach, na pewno w Anglii na przykład, takie nakrętki na butelki, które właśnie mają już dziurki. Tak specjalnie właśnie po to jest wymyślone. Są takie bajery już niestety wymyślone, także za późno.
Ale podlewanie, ważna sprawa, zresztą pamiętam, jest taka strona w internecie, albo nawet nie strona, na której są rozmaite patenty, takie wynalazki. I najbardziej mnie zachwycił wynalazek zraszacza ogrodowego składający się z butelki typu PET, przyklejonej srebrną, oczywiście słynną, legendarną taśmą klejącą do szlaucha i podziurawiony. I po prostu tak. Rzucamy w jeden kąt ogrodu te butle i nam się zrasza w jednym, potem przerzucamy w inny kąt i wszystko się... Bez pieniędzy, bezinwestycyjne po prostu.
Tak, jest niestety też dużo w drugą stronę takich bajerów, które trafiają do ludzi. Ja też Państwa przestrzegam zawsze, że im łatwiej, tym czasami jest lepiej, bo faktycznie kilka rzeczy jest najważniejszych w ogrodzie. Podlewanie, nawożenie i też często zdarza się tak, że przychodzą do mnie osoby, mówią: Pani Kasiu, czy Pani może mi zaprojektować, żeby to było pięknie, żeby to były pięknie kwiaty, wszystko, wszystko. No dobrze, może być pięknie, ale to nie jest najważniejsze w budowaniu ogrodu. Musi być ta gleba. Jeżeli nie zainwestujemy w jakiś porządny, albo nawet wymienić glebę, bo czasami gleba jest tak bardzo kiepska, szczególnie albo w mieście, albo po budowie.
Po budowie tak, najczęściej to są tak, przecież to jałowa ziemia.
Tak, jakąś warstwę tego usunąć, albo chociażby zmieszać naprawdę z czymś wartościowym. Jeżeli to Państwo zrobicie, to potem posadzicie tą butelkę plastikową, tak? To i tak wyrośnie coś.
Ja widziałem, znaczy mam przykład ze swojej ulicy, gdzie była budowa domu i taka bardzo poważna. I zaskoczyło mnie to, że natychmiast, kiedy ci ludzie się wprowadzili, to pięknie im wszystko wyrosło. Tylko że oni zrobili właśnie te rabaty wyniesione. I w tych rabatach oczywiście tak, piękna ziemia ogrodnicza i widać ktoś, kto się zna na tym, no bo po efekcie, no po tym jak gigantyczne słoneczniki, jak wspaniałe dynie tam rosną, to widać, że też ręka
i
troska
tak,
tam.
To jest wspaniale, jak ludzie, to jest, ja uważam, że to jest dobry pomysł, że ludzie idą do projektantów, do fachowców po pomoc przy zakładaniu. Ja uważam, że to jest super sprawa. To tak jak ja idę do dentysty, żeby sobie wyleczyć zęby, tak? Ale potem ja pielęgnuję zęby, ja kupuję dobre pasty do zębów, dobre szczoteczki, robię to 2 minuty, tak? Czy 3 minuty, no to tam ma być, już nie pamiętam. Chyba 2 nawet tylko.
Moja szczoteczka elektryczna mówi teraz, no waży 2.
Ja nie mam takich super rzeczy. U nas na wsi nie mam. My mamy klepsydrę. Także to jest ważne, jak my to potem pielęgnujemy. I to jest najważniejsze, bo czasami mówią, a założył projektant, nic nie trzeba robić. Niestety tak nie jest.
Żeby nie ma ogrodów bezobsługowych?
Żeby to było pięknie, trzeba samemu to pielęgnować. I nawet jeżeli samemu tego nie robimy, tak, to musimy mieć pojęcie, że jak ktoś przyjdzie nam zrobić w ogródku jakąś pracę, to będziemy wiedzieli, co mu powiedzieć. Dlatego, bo nas niestety u nas jeszcze w naszym kraju nie ma tylu fachowych ogrodników, którzy naprawdę wiedzą, na czym polega budowa gleby, jak to działa, na czym polega wzrost roślin. U nas jest na razie niestety no, kora i tuja, tak? Przysłowiowa. Mam nadzieję, że to się zmieni, bo się szybko w Polsce wszystko zmienia, tak jak mówię. My wszystko łapiemy w biegu. Może musi być gorzej, zanim będzie lepiej, ale na pewno musimy mieć jakieś pojęcie tej zależności w przyrodzie, że wszystko jest ze sobą powiązane, że nie możemy jednego odciąć od drugiego, spodziewając się, że będziemy mieli piękne kwiaty na magnolii. Nie ma tak dobrze.
Może stąd ta popularność trawników w Polsce, żeby uniknąć, że tak powiem, chodzenia i tam sadzenia, czegoś, co potem nie wyrośnie.
Ale przecież ile razy wiemy i od słuchaczy, i sama ja z doświadczenia i pan, że kończy się to na tym, że trawnik wymaga o wiele więcej pielęgnacji niż rabata. Rabatę przycina się raz w roku, tak?
Powiedzmy. Ale trzeba skubać to te chwasty tam.
No to trzeba założyć tak, żeby nie było chwastów. Trzeba przygotować dobrze glebę. Nie na chwastach to sadzić, tylko oczyścić glebę porządnie. Potem trzeba posadzić gęsto, bo jak będą rośliny rosły gęsto, to nie będą pozwalały chwastom wzrastać, ponieważ nie będą miały światła, tak? Poza tym trzeba ściółkować. Zawsze mówimy 1000 razy, ściółkować, ściółkować, ściółkować i wtedy nic nie trzeba robić na tej rabacie, tylko raz w roku porządnie przyciąć. To ja mówię takie minimum, tak? Bo wiadomo, że fajnie jest dosadzać jakieś rośliny, może jednoroczne, żeby było ciekawie, dosadzać jakieś cebulki, coś przyciąć o innej porze roku, coś o innej, ale jeżeli ktoś chce mało obsługowy ogród, to może spokojnie uderzyć w taką naturalistyczną rabatę bylinową, a nie w trawnik, bo trawnik będzie co tydzień musiał kosić. Przede wszystkim, a już nie mówię o tym, że ludzie i tak się stresują, denerwują,
potem
bo one zaczynają
koniczyn,
mieć mech.
Koniczyna wylazła, mech, wylazła, ja mam zrobić z tym trawnikiem.
A jak kret wylezie, to dopiero. A na rabacie nie będzie widać nawet, że kret wylazł.
A propos trawnika, bo tak mam tutaj osobiste pytanie, dlatego że w ubiegłym roku w grudniu jeszcze posadziłem, znaczy posiałem troszeczkę trawy, licząc się z tym, że pewnie nie wzejdzie,
pamiętam,
tak, wielkości gazety. No i nie wylazło.
No na razie nie wyjdzie, one śpią.
Czyli
jeszcze
będzie,
pani Tomaszu, spoko,
nie sypać na razie.
Nie, spoko, na razie trzeba się luzować jeszcze, nic nie robimy. Poczekamy, jak ziemia się, jak gleba się nagrzeje. Jeżeli będzie, no bo jak pan zauważy, że w ogrodzie zaczynają kiełkować chwasty, bo na pewno takie będą, prawda? To znaczy, że wszystko już ma zdolność kiełkowania w ogrodzie. I to może się zdarzyć już za tydzień, dwa, w zależności od pogody. I wtedy ta trawa powinna zacząć kiełkować. Jeżeli ona wtedy nie zacznie kiełkować, to wtedy trzeba wzruszyć glebę, przygotować znowu, może trzeba dosypać czegoś i dosiać trawki.
A no tak, właśnie pomyślałem, że chwasty, chwast chwastowi nierówny, bo dla kogoś to chwast, a dla mnie to bardzo cenna roślina. Babka lancetowata, którą z nad Szkarpawy przywiozłem kilka kępek. Już wspaniale wypuszcza młode listki.
Nie można mówić o chwastach jako o jakiejś kategorii roślin. Chwast to jest bardzo osobista sprawa. Chwast to jest to, co dla mnie albo dla ciebie rośnie akurat w niepożądanym miejscu. Jest to niepożądana roślina dla tej jednej osoby, tak? Chwastem może być piękna róża, jeżeli rośnie w złym miejscu. Dlatego nie możemy mówić, chwast to będzie jakaś tam koniczyna, powiedzmy, tak? Bo na przykład u mnie koniczyna jest bardzo ważną częścią mojego trawnika. Dla mnie koniczyna nie jest chwastem. To nie można tak tego zakwalifikować, że to jest chwast, a to nie jest. To jest bardzo osobiste, tak? Także to, tak jak mówię, ale już mówimy o tym, co ludzie zazwyczaj uważają za chwasty. No teraz, szczególnie na wczesną wiosną, warto właśnie wyjść, bo te chwasty, które, no to nie są żadne chwasty, tylko to są dzikie zioła, to są dzikie rośliny. One teraz najpiękniej kwitną. Od nich właśnie zaczyna się wiosna. Dla te pierwsze obloty pszczół, dla czmieli, dla tych pierwszych budzących się owadów.
I sałateczka dla nas z mniszka, z liści, prawda?
Jak najbardziej. Nawet te jeszcze młode pędy modrzewia, buka, to wszystko jest jadalne, bardzo zdrowe i to jest wspaniałe. My mamy zresztą w radiu, prawda, program o ziołach z Dorotą.
W soboty.
Dokładnie. Dorotę osobiście znam. Uważam, że jest fascynującą osobą i jeżeli macie państwo kiedykolwiek okazję pójść, wybrać się z nią na spacer, to nie przegapić takiej okazji.
Ile rzeczy do zjedzenia nazywamy, znaczy my to nazywamy chwastami, a to przecież pyszne. Można z tego, włącznie z nieszczęsnym perzem, kiedyś piłem go w wersji, że tak powiem, wzmocnionej w Częstochowie. Taki człowiek, który po prostu nie każdą rzecz zamieniał w nalewkę. I perzówka była całkiem zacna.
Ja myślę, że jest na pewno zdrowsza od tego, co kupuje się z spółek, powiedzmy, w markecie.
Drugi dzień był, to prawda, gorszy, no, ale to jest kwestia prawdopodobnie nieumiarkowania. I tutaj nie ma co zwalać na pesz. Tylko trzeba się, że tak powiem, od siebie zacząć. Uderzyć się we swoje własne piersi, co niniejszym czynie, że znowu nie udało nam się odpowiedzieć na wiele SMS-ów, ale te SMS-y się nie marnują, tak jak już państwo wiecie. One są wszystkie skrzętnie przechowywane.
Na pewno
a następnie...
A ja wszystkie czytam, czy mówimy o nich, czy nie, to zawsze pan Tomasz wszystko drukuje i ja to wszystko czytam.
I to wszystko znajduje później swój efekt antenowy. Na kolejny efekt antenowy zapraszamy za tydzień w poniedziałek po godzinie 11:00. Katarzyna Bellingham w studiu Radia Gdańsk.
Dziękuję bardzo.